będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie, gorąco witam wszystkich, którzy słuchają Radia Maryja i oglądają telewizję Trwam. Serdecznie pozdrawiam i witam również naszych gości, których dzisiaj zaprosiliśmy do studia. Są nimi posłowie Prawa i Sprawiedliwości, pan Joachim Brudziński i pan...
Szczęść Boże, witam.
I pan Czesław Hoc.
Szczęść Boże.
Znani słuchaczom Radia Maryja i widzom telewizji Trwam. Panowie, no pierwsze pytanie to... To, co stało się 10 kwietnia pod Smoleńskiem. Tragedia, która dotknęła wszystkich Polaków bardzo, bardzo mocno. I jak panowie oceniają działania polskich władz po tym, co się stało? A może w szczególny sposób działania tego, który teraz przez te dni, od tego momentu, już od tego dnia, 10 kwietnia, po prostu pełni obowiązki głowy państwa polskiego, Mieczysława Komorowskiego.
Paradoksem jest to, że dzisiejszy marszałek Sejmu i zarazem osoba pełniąca obowiązki prezydenta Rzeczpospolitej i jego zaplecze polityczne twierdzi, że fakt wykonywania powinności konstytucyjnych jest powodem satysfakcji czy wręcz dumy. Nasze państwo zostało w sposób niesamowity osłabione tą tragedią. Pytaniem otwartym cały czas pozostaje, dlaczego w ogóle do tej tragedii doszło. Czy to nie jest przejaw słabości naszego państwa? Jeżeli ja miałbym wyrazić swoją opinię, to ona jest jednoznaczna. To, że do tej tragedii doszło, jest przejawem, dowodem na to, że nasze państwo było przeraźliwie słabe, przeraźliwie nieprofesjonalne. Służby odpowiadające za bezpieczeństwo głowy państwa, Ministerstwo Spraw Zagranicznych odpowiadające za przygotowanie tej wizyty, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Obrony Narodowej i ci wszyscy, którzy ponoszą odpowiedzialność polityczną za funkcjonowanie państwa, okazali się przeraźliwie słabi, przeraźliwie nieprofesjonalni i tak naprawdę to, co miało miejsce po tej tragedii, no też jest tego najlepszym dowodem. Fakt, że nastąpiła bardzo skuteczna próba zawłaszczenia państwa poprzez decyzje personalne pana marszałka Komorowskiego i to decyzje, które należy rozpatrywać nie tylko w ocenie, chciałbym, prawnej, politycznej, ale również w takiej ocenie moralnej, etycznej, jak chociażby fakt mianowania szefem kancelarii prezydenta, współpracownika pana marszałka Komorowskiego w chwili, kiedy jeszcze nie było oficjalnie aktu zgonu poprzednika, czyli pana ministra Władysława Stasiaka, pokazuje, że to dobre samopoczucie pana marszałka Komorowskiego, to dobre samopoczucie rządzących jest dobrym samopoczuciem na wyrost. To nie jest tak, żebyśmy my jako Polacy mieli powody do dumy czy satysfakcji z tego, że państwo stanęło na wysokości zadania. Ja mam taką refleksję, jako ten, który uczestniczył w tych wszystkich uroczystościach związanych z przywitaniem na lotnisku wojskowym ciała pana prezydenta, później małżonki pana prezydenta, innych ofiar, nie tylko moich koleżanek i kolegów klubowych, partyjnych, ale wszystkich, niezależnie od barw partyjnych, niezależnie od tego, jakie funkcje piastowali, to był kwiat polskiej polityki, polskiego państwa w tym wymiarze urzędniczym, ale to również kwiat Armii Polskiej, generalicja, dowódcy wszystkich rodzajów sił zbrojnych, to również kombatanci, to Rzecznik Praw Obywatelskich. I ta refleksja, która mnie towarzyszy od praktycznie 11 kwietnia, czyli dzień po tej tragedii, kiedy już ciało prezydenta do kraju dotarło, wygląda następująco, że gdyby nie Kościół, gdyby nie Kościół hierarchiczny, w tym swoim również wymiarze zewnętrznym, z hierarchami, z biskupami, z katedrami, kaplicami, kościołami, tymi budowlami sakralnymi. I gdyby nie Wojsko Polskie, w tym wymiarze zewnętrznym właśnie, gdyby nie kampania reprezentacyjna Wojska Polskiego, to te pierwsze dni byłyby przerażające. To znaczy te wszystkie atrybuty państwa by nie istniały. Czyli dwie instytucje. Jedna, gdyby ta obok państwa, Kościół, druga, w sposób bardzo nierozerwalny, związany z państwem, z funkcjonowaniem państwa, jaką jest Armia Polska, ale proszę zwrócić uwagę, obydwie te instytucje w ostatnich latach bardzo ostro atakowane. Zarówno Kościół, ten hierarchiczny nasz, katolicki, chociaż trzeba tutaj oddać też, że większość tych uroczystości miała wymiar ekumeniczny, zginął przecież szef ordynariatu polowego, prawosławnego ordynariatu polowego Wojska Polskiego, zginął również szef ewangelickiego ordynariatu polowego, więc przedstawiciele tych kościołów też jako Polacy, jako patrioci też w tych uroczystościach uczestniczyli, ale gdyby zabrakło tych dwóch instytucji, czyli Kościoła i Wojska, to ten obraz po tej tragedii byłby przerażający dla mnie jako obywatela, nie jako dla polityka. Jeszcze raz powiem, to dobre samopoczucie dzisiaj pana Komorowskiego, pana Tuska, innych człowiek, polityków obozu rządowego, w moim odczuciu, w moim przekonaniu są odczuciami na wyrost. Nie do końca ci panowie powinni mieć satysfakcję z tego, jak państwo funkcjonowało po tej tragedii, jak nadal funkcjonuje.
Tak, proszę ojca, no właśnie praktycznie ponad dwa miesiące mija od tej największej powojennej tragedii narodowej, a tak naprawdę dalej jest więcej pytań niż odpowiedzi. I nawiązując tutaj pana przewodniczącego mowy właśnie, to właśnie teraz okazuje się w pełni to brak zdecydowania, może powiedziałbym nawet nieudolność początkowa, brak decyzji, że jednak powinniśmy to śledztwo przejąć, a że zresztą nawet były ku temu pewne prawne uregulowania. No już mówiąc, nie mówiąc już o tej konwencji chicagowskiej, która co prawda była do rolnictwa cywilnego, ale można było też tam powalczyć, chociażby spróbować o przejęcie tego śledztwa. Nie mówiąc po tym, że nawet nie powiedziano nam, że jest też układ międzypolsko-rosyjski, umowa, która podpisana była później, ale ona obowiązywała, gdzie mogliśmy naprawdę przejąć to śledztwo i być gospodarzem tego śledztwa. I okazało się teraz to, że rzeczywiście mamy sporo wątpliwości. Te wątpliwości nie są rozstrzygane ani teraz i myślę, że w przyszłości też będą pewne zawsze jakieś wątpliwości, zastrzeżenia. No widzimy wersja numer 1, wersja numer 2, może jeszcze będzie inna wersja końcowa, wersja, która jest podpisana przez uczestnika, a pokazują nam inne na przykład. No więc cały czas, cały szereg takich pewnych niedomówień, one są niepotrzebne, tym bardziej, że one dają jakiś asumpt do pewnych takich spekulacji, może czasami nieuprawnionych, ale no, zgodnych z naszymi myślami i naszymi obawami, lękami. No przecież, jeszcze raz podkreślamy, no to jest największa narodowa tragedia. Wszystkie kluby, wszystkie, cała Polska poniosła olbrzymie straty. Zginęła głowa państwa, prezydent Polski wraz z małżonką, prezydent Kaczorowski, IPN, Kurtyka i tak dalej. No cała, jak powiedziano, elita polityki polskiej. No i tak naprawdę, no cały czas pewne wątpliwości. I tu właśnie rola ta Kościoła, co pan przewodniczący podkreślił, zawsze taka jest refleksja końcowa, że narody, rządy upadają, partie się zmieniają, też zanikają, a naród wraz z Kościołem zawsze trwa i w tych właśnie najbardziej tragicznych momentach, przełomowych momentach właśnie to Kościół jako ta opoka jednak sprawdza się i rzeczywiście mamy to wsparcie i tą siłę do dalszych działań i do dalszej perspektywy, nawet takich marzeń czy pragnień. No naszym teraz pragnieniem i marzeniem, no jako każdego Polaka, jest poznanie tej prawdy. Nie takiego relatywizmu poznawczego, że prawda zależna jest od miejsca patrzenia, zapatrywania, ale tą naprawdę obiektywne okoliczności. No a wydaje się, mam, chociaż myślę, że może się mylę w tym momencie, ale wydaje się, że im później albo im dalej, no tych wątpliwości się pojawia więcej. No teraz ostatnia wiadomość, że prawdopodobnie pod wpływem alkoholu byli, no taka też jest spekulacja, teraz w naszych mass mediach pojawiły się ci ze strony rosyjskiej nawigatorzy. Nie było nawigatora, nie było, teraz okazuje się, że ostatnie wiadomość, że dokumentacji lotnictwa nie przedstawiono i pomimo dwukrotnych próśb, no to zaczyna się cały czas, cały szereg. No, to jest właśnie powodem albo konsekwencją tego, że był błąd na samym początku. I ten błąd, do tego błędu należało się przyznać albo naprawić go w miarę możliwości jak najszybciej. Nie dokonano tego, co oznacza, że albo dalej jesteśmy państwem, która praktycznie hołduje polityką gestów i różnych takich pozornych działań, albo jesteśmy państwem prawdziwym, bo rzeczywiście, jak pan prezes podkreślił, pan premier, że polityka i państwo trzeba traktować poważnie i naprawdę.
Oczywiście jest tu bardzo, bardzo wiele pytań, które mamy prawo stawiać. My nie chcemy tutaj podejmować jakichkolwiek wyroków, ale pytania mamy prawo stawiać i mamy prawo oczekiwać na niej odpowiedzi, a przykre jest to, że niestety tych odpowiedzi nie ma. Ale nie chciałbym za długo na ten temat mówić, ponieważ tematów jest wiele, które by trzeba poruszyć. Między innymi tutaj pan przewodniczący wspomniał zachowanie się pana Komorowskiego, który już tego samego dnia, nie czekając na akt zgonu, co jest bardzo ważnym dokumentem, więc teoretycznie pan prezydent mógł żyć.
Pan prezydent, pan Władysław Stasiak.
Stasiak, który
w momencie, który pełnił funkcję szefa kancelarii prezydenta, ta nominacja w świetle prawa mogła być uznana za nieważną. No, nie można, nie można, ale to też pokazuje pewien styl i sposób uprawiania polityki. Tu było wiele pytań, dlaczego tak się spieszył, dlaczego tak szybka nominacja szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Obydwie te instytucje miały, Bogu dzięki, żyjących wiceszefów, czyli pan minister
mogły
Sasin.
Funkcjonować.
Mogły znakomicie funkcjonować.
Ja wczoraj słyszałem taką wypowiedź wicepremiera, tak się składa w tym rządzie, pana Waldemara Pawlaka, który powiedział, że nowy prezydent po wyborach nie będzie już miał kogo mianować, bo wszystko zrobił właśnie pełniący obowiązki Bronisław Komorowski.
Ja dostałem taką informację, nie wiem, czy było to sprawdzić, czy ona jest w 100%, czy w ogóle jest informacją prawdziwą, ale jakoby, z tym zastrzeżeniem mówię, że jakoby na spotkaniu w Zielonej Górze pan z wyborcami, pan marszałek Komorowski miał powiedzieć, że on podejmuje takie decyzje, które będą nieodwracalne, niezależnie od wyniku wyborów. Więc jeżeli tak rzeczywiście by powiedział, jeżeli rzeczywiście taka wypowiedź miałaby miejsce, no to pokazuje rzeczywiste intencje, tak? Czyli podejmować decyzje, które będą nie do odwrócenia, niezależnie od wyniku wyborów. Jeżeli ktokolwiek jeszcze z telewidzów, z radio słuchaczy, czy tych, którzy z obowiązku słuchają nas teraz, I będą to relacjonować, pozdrawiamy ich serdecznie. Gdyby miał jeszcze wątpliwości, no to już powinno to jedno zdanie z tym zastrzeżeniem, podkreślam jeszcze raz, jeżeli te słowa by w ten sposób zostały wypowiedziane i użyte, no to pokazuje, jakie są rzeczywiste intencje obecnie rządzących. Nie państwo jest najważniejsze, nie instytucje tego państwa są najważniejsze, najważniejszy jest interes jednej formacji politycznej, a to już pachnie bez mała nie do końca sprawnie funkcjonującą demokracją.
To też z jednej strony jest taki też wskazówka, albo mi się wydaje taki symptom, prognostyk na to, że z jednej strony jest zawłaszczanie tego państwa takie no, bardzo, bardzo konsekwentne i takie zdeterminowane, a z drugiej strony też jakby argument albo objaw takiego lęku albo też paniki, że tutaj zaczyna się grunt pod nogami palić, bo no jakby ta świadomość i to społeczeństwo obywatelskie, ten ruch społeczny, który pojawił się po 10 kwietnia, no jest olbrzymią siłą, taką pozytywną, taki entuzjazm duchowy, entuzjazm, energia i no, Platforma Obywatelska to widzi i próbuje właśnie no, bardzo szybkimi, no, zresztą bardzo niekorzystnymi, niedobrymi dla demokracji, dla utrwalania jej demokracji tak działać. I to jest widoczne, Ja tylko powiem jedno zdanie jeszcze. Jako lekarz bardzo przykre momenty są, bo trzeba wystawić akt zgonu i powołanie od razu szefa Kancelarii Prezydenta, gdzie jeszcze nie było aktu zgonu w ogóle. Tak naprawdę jeszcze prawnie nie było zgonu. I już powołanie, to rzeczywiście to już nie tylko w aspekcie prawnym, ale w aspekcie takim moralnym, etycznym, aksjologicznym, bym powiedział, to jest bardzo wysoce nieprzyzwoite i nieuprawnione.
Właśnie, pozostaje jeszcze wiele, wiele pytań, czego tak szybko pan Bronisław Komorowski w Kancelarii Prezydenta, w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego szukał. Możemy się tylko domyślać. Ja tylko pamiętam jedno, że druga część raportu o likwidacji wojskowych służb informacyjnych jeszcze nie została opublikowana. Ale moglibyśmy dużo na ten temat mówić. Kolejna bardzo ważna sprawa to kataklizm, który po 10 kwietnia już dwukrotnie dotknął Polskę, powódź. Tysiące ludzi bez dachu nad głową wiele ludzi straciło cały majątek, dobytek swojego życia i tutaj przecież pierwszy obowiązek pomocy tym ludziom w takiej sprawie, to chyba spoczywa na rządzie, na tych, którzy mają w Polsce konkretną władzę. Jak panowie oceniają w tej dziedzinie poczynania rządu?
Kolejny dowód, z jedną uwagą i z jednym zastrzeżeniem, drogi ojcze. Czyli ja chcę to bardzo wyraźnie powiedzieć. Tragedia powodzi, w ogóle tragedia różnego rodzaju kataklizmów, nie ma barw partyjnych, tak? I powódź, trąba powietrzna przytrafiała się również wtedy, kiedy czy tragedia na Śląsku, jak zawalenie hali targowej, czy tragedia w kopalni, na przykład Halemba, to tego typu wydarzenia nie mają barw partyjnych i one są w jakimś sensie nieprzewidywalne, to jakby ich powstanie jest splotem różnego rodzaju okoliczności, czasami nieszczęśliwych, czasami jakby zupełnie od człowieka niezależnych, ale rolą, istotą państwa sprawnego, dobrze funkcjonującego jest to, żeby na wypadek i odpowiedzialnych polityków sprawujących władzę jest właśnie stanąć na wysokości zadania w takich sytuacjach, bo jakość polityka, jakość urzędnika, jakość ministra, premiera nie poznaje się po tym, że mówi ładnie, gładko, macha rękami w sposób wyuczony, czy uśmiecha się do kamery, czy dobiera dobrze krawaty do koloru oczu, czy do koloru koszuli, tylko poznaje się po tym, jak potrafi reagować w sytuacjach kryzysowych. Polityka, przepraszam za określenie, często jest używane takie określenie polityka plastikowa, taka tabloidalna, taka polityka, która została wymuszona poprzez znaczny udział mediów w życiu politycznym i publicznym, doprowadziła do tego, że politycy boją się podejmować decyzji odpowiedzialnych, tak? Bo to może skutkować tym, że się zostanie opisany w takim czy innym tabloidzie, czy przedstawiony w takim czy innym świetle w jednej czy drugiej stacji telewizyjnej. I to, z czym mamy do czynienia, nawiązując do pytania ojca, jest też niestety przerażającym dowodem na to, jak ostatnie lata wpłynęły na system zarządzania państwem. Pamiętam, kiedy byłem odsądzany od czci i wiary, obśmiewany przez internautów, przez sympatyków Platformy Obywatelskiej, kiedy nagle powiedziałem, że za blackout w Szczecinie wtedy, kiedy moje miasto rodzinne zostało praktycznie pozbawione prądu, że w sensie politycznym odpowiada za to Platforma Obywatelska. Wtedy mówią, Brudziński zwariował już kompletnie, winie Platformy, że śnieg pada mokry i że sieci zostały zerwane. W sposób oczywisty nie winiłem Platformy za to, że pada śnieg i sieci zostały zerwane, ale winiłem Platformę Obywatelską za to, że pomimo, że przejęła władzę, że były przygotowane akty wykonawcze do rozporządzenia, do ustawy o zarządzaniu kryzysowym, że te akty nie zostały wdrożone, bo na tym właśnie polega rola polityków, żeby w sytuacjach kryzysowych, wtedy, kiedy trzeba sprawnie zarządzać państwem, żeby były ku temu instrumenty, żeby był system zarządzania służbami odpowiedzialnymi za reakcję w takich sytuacjach, bo niesamowitym poświęceniem, niesamowitą służbą pełnioną przez strażaków, czy to ochotniczych straży pożarnych, czy zawodowej straży pożarnej, niesamowitym poświęceniem funkcjonariuszy policji, straży granicznej, wojska, niesamowitym poświęceniem samorządowców, tej sprawy się nie załatwi. Musi być silne państwo korelujące i koordynujące te działania, chociażby pomiędzy poszczególnymi tymi służbami. Kiedy ja zobaczyłem premiera, mojego państwa, który mówi do powodzian, mam na myśli pana premiera Donalda Tuska, który mówi, ja panu wójta nie wybierałem, wybraliście sobie takiego wójta, no to macie. Kiedy słyszę urzędnika państwowego, wojewodę mazowieckiego, który zupełnie na poważnie stwierdza, że za powódź w województwie mazowieckim odpowiadają również bobry, bo robią tam dziury w wałach i te wały przemakają i to jest też jednym z powodów, że na Mazowszu woda się przelewa, no to ręce opadają. No to jest dowód właśnie na próbę przerzucania odpowiedzialności, tak, że państwo dobrze nie funkcjonuje, więc przerzućmy odpowiedzialność na wójta albo przerzućmy odpowiedzialność na Boże stworzonko sympatyczne, z jakim jest bóbr. No i to może być jakby odpowiedzią na to pytanie. Brak sprawnego zarządzania państwem, brak determinacji do tego, żeby sprawnie koordynować działania poszczególnych służb, próba przerzucania odpowiedzialności na samorządy, na stworzenia Boże. I tak jak można by tego wymieniać, nie jest tylko pytanie dalej pozostaje, no ale co powiedzieć tym powodzianom? Jak im spojrzeć w oczy? Można na konferencji prasowej powiedzieć, że to będzie 100 tysięcy dla powodzian, czy 6 tysięcy. No dobrze, że te pieniądze będą. Oczywiście, że dobrze będą. Tylko pytanie, czy są to pieniądze wystarczające, czy dystrybucja tych pieniędzy będzie odpowiednio sprawnie dokonywana. Czy ci ludzie, którzy zostają sam na sam dzisiaj z plagą komarów, z zagrożeniem epidemiologicznym, z brakiem wody, z brakiem służb, które zajmą się oczyszczaniem tych terenów. Przecież to powinny być specjalistyczne jednostki wojskowe do zwalczania zagrożenia chemicznego, epidemiologicznego itd., itd. Wójt sobie z tym nie poradzi. Nawet najsprawniejszy, najofiarniejszy. Ochotnicza Straż Pożarna sobie z tym nie poradzi, jeżeli państwa zabrać.
Nie ma do tego środków, bo skąd nie weźmie? Nie ma specjalnych służb specjalistycznych.
Proszę Ojca, właśnie dochodzimy do takich tragicznych konsekwencji tego mistrzowskiego sprzedawania dymu, tej socjotechniki i tego marketingowego, takiej plastikowego uprawiania polityki, bo proszę sobie wyobrazić, właśnie pan przewodniczący wspomniał o tych bobrach, w zachodniopomorskim, wojewoda zachodniopomorskie wystąpił o odstrzelenie bobrów. Uzyskał zgodę, tylko roztropnością i mądrością okazali się sami oleśniczy, sami śliwi, którzy odmówili tego rozkazu praktycznie. Odmówili od odstrzelenia 20 bobrów, bo okazało się, że dlatego trzeba odstrzelić bobry, bo rzeczywiście wały zostały praktycznie przez nich spustoszone praktycznie do demontażu doszło wałów. No, takie myślenie to jest właśnie konsekwencja do tej takiej polityki, którzy niektórzy niestety w swej nie wiem, takiej naiwności albo takiej propagandowej usługowości, no wierzą w to i to jest tragiczne. Ja nawiążę jeszcze tego, co ojciec spytał na początku, jak naród do tego podchodzi. Ja powtórzę słowa premiera Jarosława Kaczyńskiego, że to jest ta chwila, to jest powód albo wyzwanie dla narodu, ale też wezwanie do solidarności społeczeństwa, bo tak naprawdę teraz wszyscy się sprawdzamy w tej naszej solidarności. Jacy jesteśmy, jacy powinniśmy być, bo część Polski jest rzeczywiście w tragicznej sytuacji i druga część, która nie jest objęta kataklizmem, no musimy ponosić solidarnie i bardzo, bardzo sposób taki no, uczuciowy i nie tylko symboliczny, ale musimy pomagać. I to jest właśnie dowód na silność państwa. Jeśli państwo nie potrafi w takich przełomowych momentach obronić tego słabego albo tego pokrzywdzonego, to jest słabym państwem. I teraz okazuje się, że to państwo w tej chwili pod rządami Platformy Obywatelskiej nie radzi sobie z tym problemem, a to jest właśnie w takich sytuacjach sprawdza się charakter i osobowość każdego, ale przede wszystkim też rządu. I tutaj należy jakby wyciągać wnioski. Myślę, że 20 czerwca wyciągniemy z tego wnioski.
Właśnie, 20 czerwca wybory w Polsce, wybory bardzo ważne, wybory głowy państwa. I może by panowie przypomnieli, czy jeden z panów, jakie są główne prerogatywy prezydenta, co prezydent, jakie są jego zadania prezydenta Polski, którego mamy wybrać 20 czerwca.
To zadanie bardzo szczegółowo określa Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. My też mieliśmy do czynienia niestety w ostatnich latach, w ostatnich, a tak szczególnie po 2005 roku, kiedy prezydentem Rzeczpospolitej został świętej pamięci profesor Lech Kaczyński, kiedy różnego rodzaju ośrodki, ośrodki medialne, ale ośrodki polityczne przede wszystkim, dezawuując rolę, konstytucyjną rolę prezydenta Rzeczpospolitej, tak naprawdę również przyczyniały się do upadku autorytetu nie tylko konkretnego człowieka, ale autorytetu państwa w tym wymiarze wewnętrznym, ale również w wymiarze zewnętrznym. O tym trzeba pamiętać. Trzeba pamiętać, że ci wszyscy, którzy przez te ostatnie lata z wybitnego polityka, z wybitnego człowieka, męża stanu, robili w sposób karykaturalny osobę, która nijak ten wizerunek medialny miał się do rzeczywistej postaci pana profesora Lecha Kaczyńskiego, i grali majestatem Rzeczpospolitej w wymiarze również zewnętrznym, kiedy dezawuowano na każdym kroku konstytucyjne uprawnienia prezydenta. One są wcale nie małe. To prezydent stoi na straży konstytucji, to prezydent Rzeczpospolitej ma jako jedyny polityk mandat, ponieważ jest z wyborów bezpośrednich całego narodu, do tego, żeby pilnować nie tylko porządku, ładu konstytucyjnego w naszym państwie, ale również jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. Stoi na czele w sytuacjach szczególnych Rady Gabinetowej, której przewodniczy, czyli Rady Ministrów i głowy państwa. To prezydent Rzeczpospolitej współodpowiada za politykę zagraniczną. To jest ten element władzy wykonawczej. To on, na jego wniosek nominowani są dowódcy poszczególnych rodzajów sił zbrojnych, szef sztabu generalnego. To prezydent Rzeczpospolitej mianuje ambasadorów, czyli odpowiada za tą personalny wymiar polityki zagranicznej. I w końcu w pewnym porządku historycznym, w pewnym porządku, powiedziałbym, takiego kośćca naszej państwowości, to prezydent jest najwyższym reprezentantem narodu, to prezydent jest pierwszym obywatelem Rzeczpospolitej. Dlatego te wybory są tak niezwykle ważne. A jeżeli jest połączenie tych prerogatyw konstytucyjnych z prerogatywami, powiedziałbym, z osobistymi predyspozycjami, czyli jeżeli prezydentem Rzeczpospolitej jest rzeczywiście mąż stanu, to wtedy, a najlepszy dowód to chociażby to, co udało się Lechowi Kaczyńskiemu zrobić w wymiarze polityki wschodniej naszego państwa. Zbudować obóz, całą koalicję państw byłego bloku Związku Radzieckiego przy wiodącej roli Polski. Tak? To, jak Lech Kaczyński uratował niepodległość Gruzji, pokazuje, że jeżeli prezydentem jest mąż stanu, to można wiele. Nawet jeżeli ma się tak silnych i tak wielu wrogów, jak było to w wypadku Lecha Kaczyńskiego. I dlatego tak niezwykle ważne jest to, jakim człowiekiem będzie ten, którego wybierzemy. Daj Bóg w pierwszej turze już 20 czerwca.
Czy pan poseł chciał jeszcze coś?
Programem takim może taka być kompilacja, jest kompilacja naszego kandydata, kompilacja drugiego kongresu, programu przyjętego na drugim kongresie Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie, plus to, co przedstawiła świętej pamięci Grażynka Gęsicka, 4x4, a więc gospodarka, rodzina, polityka ustrojowa, bezpieczeństwo. I to jest właśnie taki fundament programu Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast przypomnę, bo jeszcze wrócę do tej powodziowej akcji, no, piękny i bardzo konstruktywny plan pomocy przeciwpowodziowej pani Grażyny Gęsickiej, świętej pamięci, gdzie przedstawiła naprawdę szereg budowli, szereg konstrukcji zbiorników retencyjnych, i gdyby zrealizowano ten program w części, chociaż rozpoczęto, by na pewno nie byłoby takiej skali tragedii. I to trzeba, mogę powiedzieć, że jako obywatel, jako parlamentarzysta, który niejednokrotnie na różnych spotkaniach pani prezes Grażyna Gęsicka przedstawiała nam ten program. My byliśmy naprawdę zbudowani, byliśmy no, wręcz szczęśliwi, że taki program powstał i że on będzie realizowany. No niestety on został zaniechany, nie wiem z jakich pobudek i z jakich przyczyn. I myślę, że jeszcze może nie czas, jeszcze jest w tej chwili świeżość i jest po prostu taka, nie ma jeszcze może tej, potem będzie refleksja i powaga pewnych działań naprawczych, ale myślę, że to był poważny błąd i zaniechanie no, tego rządu, że nie rozpoczęliśmy właśnie tych działań.
Tym bardziej, że były na to środki.
Tak, unijne środki.
Unijne środki, które trzeba było...
67 miliardów.
No właśnie, które trzeba było...
Naprawdę piękny plan pani Grażyny Gęsickiej.
Wielokrotnie o tym mówiliśmy już w Radiu Maryja w czasie tej powodzi, ale dobrze, że jej dzisiaj pan to przypomniał. I teraz oczywiście za tydzień Polacy mają oddać swój głos. I pierwsze pytanie to... Jak panowie myślą? Wielokrotnie panowie rozmawiali, zresztą na ten temat też już mówiliśmy w Radiu Telewizji Trwam. Dlaczego prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński z jednej strony tak bardzo dotknięty tą katastrofą, ponieważ zginął jego brat, prezydent, jego małżonka stracił też wielu wybitnych swoich współpracowników, bardzo bliskich ludzi, zdecydował się, że podejmie takie wezwanie, by wystartować w tych wyborach.
Ja mogę powiedzieć tylko tyle. Byłem blisko pana premiera Jarosława Kaczyńskiego w tych dniach po tej tragedii. Jako ta osoba, która towarzyszyła mu również w tej wizycie już 10 kwietnia poleciliśmy do Smoleńska z gronem jego najbliższych współpracowników. Jeżeli kiedykolwiek miałbym wątpliwości, To właśnie wtedy, kiedy zobaczyłem mojego lidera, mojego prezesa nad zwłokami, nad trumną swojego brata, nad ciałem prezydenta Rzeczpospolitej, tam na miejscu tej tragedii, to wtedy właśnie zobaczyłem, jak wielkim człowiekiem jest Jarosław Kaczyński w tym wymiarze. Nie tylko ludzkim, bo ta tragedia już dotknęła go w sposób wręcz niewyobrażalny, tylko w tym samym czasie tam na miejscu był też Władimir Putin. Byliśmy na lotnisku no, już po wizycie też premiera, pana premiera Donalda Tuska i po spotkaniu pana premiera Donalda Tuska z Władimirem Putinem. I Jarosław Kaczyński potrafił tam na miejscu zachować się jak mąż stanu, jak wybitny polityk, jak prawdziwy polski patriota. A jednocześnie przecież był dotknięty tą niesamowitą tragedią. I dlatego ja robię i zrobię wszystko, żeby prezydentem został Jarosław Kaczyński, bo Polska potrzebuje męża stanu. Polska potrzebuje męża stanu, a takim mężem stanu jest Jarosław Kaczyński i mogę powiedzieć tylko tyle, że obserwując tę kampanię ostatnich miesięcy, za ostatniego miesiąca, ostatnich dni, że Bogu dzięki te moje odczucia podzielają miliony Polaków i wierzę w to, że prezydentem zostanie Jarosław Kaczyński.
Ja bym dodał jeszcze w taki sposób, tak bym to określił. Pan prezes Jarosław Kaczyński jest dumny, że jest Polakiem i chciałby tej dumy, tą dumę rozprzestrzenić, rozpowszechnić i bardzo kocha Polskę, tak jak każdy z nas. Ja również bardzo kocham Polskę i myślę, że pan prezes potrafi i umie to zrobić, że potrafi połączyć tradycję z nowoczesnością. Tradycja, niejednokrotnie przebywając z panem prezesem, wiem, że pan prezes postrzega Polskę, tak jak mój ulubiony jest to poeta Cyprian Kamil Norwid, jako kraj tradycją uświęconych zwyczajów. Szacunek dla chleba, bocianego gniazda, imienia Chrystusa w pozdrowieniu. I myślę, że takiego kraju prezes Kaczyński chce broni, ale jednocześnie kraju, który jest nowoczesny, innowacyjny, wprowadza różnego rodzaju nowe technologie, innowacyjność. To zawsze podkreśla pan prezes. I w rozmowie z panem prezesem niejednokrotnie nawet autorytety po jakimś tam czasie mówiły mi, że pan prezes jest do przodu 20 lat od innych. I to naprawdę bardzo potężne i poważne autorytety po jakimś czasie mówią to o prezesie, jeśli spotkają się z nim. To jest właśnie ta umiejętność połączenia tych tradycji, tych korzeni właśnie z tą nowoczesnością. I my takiego jako Polacy powinniśmy chcieć człowieka, który właśnie na fundamencie, na opoce potrafi zbudować przyszłość, ale taką nowoczesną innowacyjną, która potrafi, myślę, zminimalizować wyjazdy młodych ludzi za granicę, a tych, co są za granicą, szybko ich przeciągnąć do właśnie takiej Polski tradycyjnej, ale też nasiąkniętej tradycją, ale też pięknej, przygotowanej do nowoczesności.
Jeżeli ojciec pozwoli, taką anegdotycznie, anegdotę, jak potrafi być wypatrzony obraz człowieka, polityka poprzez właśnie taką zmasowaną kampanię medialną, polityczną, oddaje taka oto sytuacja. Jarosław Kaczyński był na jubileuszu jednego z naszych wybitnych kolegów, pana profesora Legutko, na jubileuszu jego urodzin w Krakowie. Tam było duże przyjęcie. Pan profesor Legutko jest wybitnym filozofem, filologiem. Było bardzo liczne grono profesury krakowskiej, profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestniczył w tych urodzinach również pan premier Jarosław Kaczyński, gdzie wdał się w rozmowę z jedną wybitną panią filozof, panią profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, i sam o tym opowiadał. To też pokazuje, jakie poczucie humoru ma pan premier Jarosław Kaczyński. Pani profesor po chwili rozmowy z panem premierem zwróciła się do niego: o Boże, a wie pan, panie Jarosławie, pan w ogóle nie ma czarciego ogona. A ja byłam święcie przekonana, że pan za sobą czarci ogon ciąga. Nie? Także to też pokazuje, jak ludzie potrafią być zmanipulowani obrazem człowieka. No, to jest też niesamowite, jak potrafią reagować młodzi ludzie na Jarosława Kaczyńskiego. To jest człowiek, który znakomicie czuje młodzież, który potrafi z młodzieżą rozmawiać, żartować, ale też który wie, że jego praca dzisiaj jako polityka musi skutkować dobrymi rozwiązaniami na przyszłość, dla przyszłego pokolenia. Dzisiaj otwieraliśmy call center w sztabie wyborczym w Warszawie. Jarosław Kaczyński spotkał się z kilkudziesięcioma wolontariuszami z całego kraju, którzy zaangażowali się w jego kampanię poprzez internet, zalogowali się, zarejestrowali jako wolontariusze chcący pracować w kampanii. No i znakomita rozmowa, znakomity dialog. On świetnie młodzież czuje i wie, że miejsce polskiego studenta z chwilą skończenia studiów powinno być w Polsce. I to od polityków zależy, żeby stanowili takie prawo, żeby młodzi ludzie, ci, którzy kończą studia, nawet jeżeli się zdecydują wyjechać za granicę, to jednak
zawsze chcieli tu
wrócić.
Mogli na czego kierunka studiować.
Tak jest. Drodzy panowie, oczywiście moglibyśmy tu cały program i nie jeden pewnie
panu prezesie tak
porozmawiać tylko w studiu, ale dopuśćmy przecież tych, którzy 20 czerwca pójdą na wybory i będą oddawać głosy. Być może o coś będą chcieli zapytać. Zatem, drodzy państwo, czekamy na państwa telefony. Ja przypomnę numery do naszego studia: kierunkowy do Torunia 56, dla mieszkańców Polski Północnej 657-0011, południowej 657-0012, dla słuchających nas i oglądających spoza Polski 657-0013, 657-0014. Przypomnę, kierunkowy z oceanu 011 48 56 i dwa numery telefonów dla tych, którzy są w sieci, w rodzinie: 720 100 300, 720 100 400. Zaraz będziemy telefony odbierać, ale ja mam pytanie jeszcze do panów, a zwłaszcza do pana posła Czesława, ponieważ pan był, czy jest wciąż w Komisji Sejmowej Zdrowia. Chyba się nie mylę.
Jestem wciąż i można powiedzieć na szczęście, albo czasami niestety.
Ale ja mam pytanie konkretne, ponieważ
powiem, dlaczego
pan Donald Tusk, a wcześniej Komorowski, zarzuca kłamstwo panu premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, twierdząc, że ten kłamie, kiedy mówi, że Bronisław Komorowski jest za prywatyzacją służby zdrowia, Czy coś się w Platformie w tej kwestii naprawdę zmieniło? Pamiętamy, że pan prezydent świętej pamięci Lech Kaczyński
zawetował
szczęśliwie te ustawy dotyczące właśnie opieki zdrowotnej nad polskimi obywatelami. Jak to tam było?
Proszę ojca, no wszyscy, przynajmniej w Komisji Zdrowia, wszyscy mieliśmy takie wrażenie i wiedzieliśmy, że Platforma Obywatelska dąży do prywatyzacji. Pośrednio, co prawda, ale dąży do prywatyzacji, natomiast teraz okazuje się, że nie wiedzieli o tym Platformie Obywatelskiej. To jest taki paradoks polityczny. Natomiast mogę powiedzieć w ten sposób, że oczywiście ten tak zwany pakiet ustaw zdrowotnych, mówię tak zwany, bo to tak naprawdę nazywana przez Platformę Obywatelską była reforma, to była antyreforma, zresztą powiedział to w świętej pamięci profesor Zbigniew Religa. To był tak zwana obligatoryjna, powszechna komercjalizacja wszystkich publicznych szpitali, które miały się przekształcić w spółki prawa handlowego, nastawione na działalność gospodarczą, czyli na zysk. Oczywiście komercjalizacja jest zawsze wstępem do prywatyzacji. I to nie tylko my mówiliśmy, ale nasi ludzie, czy nasi komentatorzy, czy też na przykład pan prezes Konstanty Radziwiłł, prezes Naczelny Rady Lekarskiej, też mówił, no jeśli taka obligatoryjna, powszechna komercjalizacja, to dlaczego prywatyzujecie również stacje krwiodawstwa, szpitale kliniczne, ZOZ-y więzienne, bo też było to wszystko w propozycji. Więc pan były minister zdrowia Marek Balicki mówił również o prywatyzacji, że to jest otworzenie szerokich wrót do prywatyzacji, ta komercjalizacja powszechna, obligatoryjna. I proszę ojca, wszystkie działania, wszystkie, powiedziałbym, też projekty ustaw zmierzały właśnie do, oczywiście najpierw komercjalizacji, może by sprywatyzować, najpierw trzeba skomercjalizować, przekształcić spółki prawa handlowego, nastawione na zysk oczywiście, zrestrukturyzować oczywiście najczęściej zatrudnieniowo i też sprzętowo, ale oczywiście po tym chodziło o prywatyzację. A dlaczego możemy tak jakby mieć takie przesłanki, które decydowały o tym? No dlatego, że na początku, proszę ojca, jeszcze w czerwcu, w maju 2008 roku był projekt ustawy, gdzie była fakultatywność, dowolność. Mogły się któreś przekształcać, a nie musiały. W jeden dzień praktycznie to wszystko zrobiono, w jedną noc. My przyszliśmy na jedną z Komisji Zdrowia i okazało się, że w jedną noc zmieniono, że obligatoryjnie wszystkie w ciągu roku, i to szpitale kliniczne, ZOZ-y więzienne, stacje krwiodawstwa, i mało tego, jeszcze nakazano, że wtedy kapitał zakładowy w 51%, przedtem był w 100%. Czyli to były wyraźne wskazówki.
Wszystko
wyraźne
przygotowane
do prywatyzacji.
To, żeby to sprywatyzować, ale odbierzmy telefon, bardzo proszę. Radio Maria i Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Zawsze.
Mówi Zbigniew z północno-zachodniej Wielkopolski. Ja chciałem serdecznie pozdrowić czcigodnego ojca Jana Króla i oczywiście wspaniałych posłów.
Dziękuję.
Pana Rudzińskiego i pana Grubarczyka, jeśli nie przekręcam nazwiska.
Przepraszam, my zapowiadaliśmy, że będzie pan Marek Grubarczyk, ale nie mógł. Jest razem z nami pan poseł Czesław Hoc.
Aha, przepraszam
z tego
bardzo.
Z samego regionu.
Przepraszam, pozdrawiam również posła Hoca. Ja nie poznałem, bo ja słucham Radia Maryja, ja nie mam telewizji.
A no właśnie.
Ja chciałem serdecznie podziękować wspaniałym posłom, którzy są w studio, i chciałem powiedzieć jeszcze, nawiązać do wypowiedzi pana posła Brudzińskiego, który tak ładnie powiedział właśnie, jak żeśmy przeżywali i przeżywamy cały czas w bólu i smutku za tymi ludźmi, którzy odeszli od nas. I chciałem powiedzieć, że Polska jest wyjątkowym krajem katolickim i nam właśnie takim po prostu bólu, w jakim znalazł się naród nasz, wszyscy my, po prostu jest niepotrzebny pan psycholog, pani psycholog. My mamy najlepszych kapłanów i wszystkie te po prostu homilie, te kazania, które od początku, od 10 kwietnia słuchaliśmy po prostu, czy w mediach, czy byliśmy na mszach bezpośrednio żałobnych, nam wystarczyło to i po prostu dlatego jesteśmy mocnym narodem dzięki właśnie Kościołowi i wspaniałym księżom. I księżom biskupom, bo księża biskupi i księża kardynałowie mówili te homilie wspaniałe i po prostu dlatego będziemy istnieć. Pomimo, że tak bardzo jesteśmy tak okrojeni z tak wspaniałych ludzi. Ja trochę przeżyłem też już na tym świecie. Mam skończone 61 lat i chciałem powiedzieć, że to jest moje oczywiście zdanie, że moje zdanie jest takie, że w polityce przypadków nie ma. I więcej na ten temat 10 kwietnia nie będę mówił, bo ściska mi gardło. Po prostu wierzę, że 20 czerwca wybierzemy pana doktora prezesa partii PiS, pana doktora Jarosława Kaczyńskiego na prezydenta Rzeczypospolitej. Ja jeszcze chciałem nawiązać do pozdrowień. Pozdrawiam serdecznie pana posła Putińskiego. Miałem przyjemność rozmawiać z nim ostatni raz w zeszłym roku w Gdańsku, kiedy 4 czerwca pan prezydent był przed Stocznią Gdańską. Ja też przyjechałem tam właśnie z Wielkopolski.
Panie Zbigniewie, dziękujemy pięknie za ten głos. Dajmy szansę jeszcze innym, żeby tutaj głos zabrać. Czy panowie chcieliby coś tutaj dopowiedzieć? Jeżeli tak, to bardzo proszę.
Ja panu dziękuję za te piękne słowa i przede wszystkim pozdrawiam serdecznie. Rzeczywiście w czerwcu ubiegłego roku byliśmy w Gdańsku. To też bardzo charakterystyczne, że właśnie w Gdańsku pan prezydent był w tym dniu z ludźmi pracy. Wtedy już były decyzje o upadku symbolicznych dla całego naszego narodu, zakładów pracy, stoczni w Gdyni, w Szczecinie. Prezydent był tym, który zawsze, zresztą jako profesor prawa pracy, opowiadał, prezydent Lech Kaczyński opowiadał się za ludźmi pracy, za robotnikami, za stoczniowcami, górnikami. To jest też niesamowite, że mieliśmy prezydenta tak wrażliwego na krzywdę społeczną, tak wrażliwego na sprawiedliwość społeczną, na solidarność społeczną. Bardzo panu dziękuję za ten głos i za ten telefon.
Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto mówi i skąd?
Ja mówię ze Słupska. Moje imię Marta. I chciałam wyrazić moje... A wszystkim witam się... Ojca prowadzącego i gości i chciałam wyrazić moje...
Proszę pani, jest jeden problem. Pani ma cały czas włączone radio i to nam przeszkadza. Przeszkadza zwłaszcza pani. Bardzo proszę wyłączyć i wtedy będzie można swobodnie mówić.
Tak, już wszystko wyłączyłam. Więc chodziło o to. Chciałam wyrazić moją wielką obawę o przekręty w czasie wyborów. Dlaczego? Dlatego, że brałam udział w wyborach, kiedy były wybory na prezydenta między Wałęsą a Kwaśniewskim. Poszłam do wyborów i odebrałam moją kartę wyborową do wyborów i nie musiałam podpisać. Więc jak ta mogła się wyliczyć z kart do wyboru. Nie mogła się niczym wyliczyć nijak, bo podawała kartę bez podpisów.
Pani Marto, bardzo serdecznie dziękujemy właśnie za ten przykład i panowie, tutaj od razu się rodzi pytanie, na co każdy z nas, wyborca, powinien zwrócić uwagę, kiedy przyjdzie do głosowania.
No właśnie jeden z elementów, to już pani Marta poruszyła. Również dziękuję za ten głos. Zawsze należy podpisać odbiór karty, ale tutaj jest też olbrzymie zadanie i olbrzymia prośba przede wszystkim do tych z państwa, którzy będziecie członkami obwodowych komisji wyborczych, zgłoszonymi przez poszczególnych kandydatów, czy też mężami zaufania Szczególnie tutaj apeluję do tych z Państwa, którzy będą z naszej rekomendacji, z rekomendacji naszego kandydata w tych obwodowych komisjach wyborczych zasiadać. Tu jest parę niebezpieczeństw. My praktycznie, nasz pełnomocnik wyborczy Krzysztof Sobolewski wręcz zasypuje Państwową Komisję Wyborczą pytaniami, prośbami o działania. Pewne sukcesy już mamy. Naszym sukcesem, proszę Państwa, jest między innymi to, że Państwowa Komisja Wyborcza pod wpływem naszych pism, naszego ciągłego jakby zwracania się z tą sprawą, zdecydowała, że w raporcie końcowym przygotowanym przez obwodowe komisje wyborcze w tym protokole musi znaleźć się załącznik, w którym to będzie podana liczba osób głosujących w obwodowych komisjach wyborczych na podstawie zaświadczeń upoważniających do głosowania poza miejscem zamieszkania. Co się okazuje, proszę ojca i szanowni państwo, sprawdzaliśmy to. To są druki w żaden sposób niekontrolowane. To nie są druki ścisłego zarachowania. Okazuje się, że możliwym jest hipotetycznie oczywiście taka sytuacja, chociaż to wcale nie jest takie hipotetyczne, bo mamy bardzo dużo przykładów na to, że tego typu miejsca, tego typu zdarzenia miały miejsce. Otóż jeżeli ktoś ma znajomego w urzędzie gminy, miasta, który takie zaświadczenia wydaje, to okazuje się, że taka osoba może wydać 30, 20 tego typu zaświadczeń na jednego człowieka. I taka turystyka może polegać na tym, że jedna osoba zagłosuje o 6 rano w obwodowej komisji wyborczej w Świnoujściu, za pół godziny gdzieś tam pod Wolinem, później znowu w Kamieniu Pomorskim i tak do 20 może sobie objechać pół wybrzeża i tych głosów oddać. Nikt nigdy tego do tej pory nie liczył. Już te wszystkie, o tych wszystkich sposobach na ten krzyżyk napisany długopis. Aha, no co jest bardzo ważne. Żadnych długopisów. Proszę pilnować wszystkie osoby, które będą w obwodowych, że przy liczeniu głosów nie powinno być żadnych długopisów. Proszę pilnować takich sytuacji, żeby nie zgadzać się na to, że oto zostaną podzielone karty do głosowania, a ty sprawdzaj to, ja będę sprawdzała to, bez ponownego sprawdzenia. Można założyć, że jeżeli znajdzie się osoba nieuczciwa, chcąca zniszczyć głosy, to przecież wystarczy jeden głos oddany, dodatkowy głos oddany na liście wyborczej i taki głos jest nieważny. O takich przykładach mówiono mnie osobiście wielokrotnie. Mówił to zresztą jeden z moich znanych księży. No, można zakładać, że jest to wiedza absolutnie prawdziwa. Chodzi o tak zwany krzyżyk na palcu, na kciuku. Wystarczy, że ktoś sobie tam napisze długopisem parę razy takiego X-a i biorąc kartę po prostu odciśnie. Jak zobaczy, że jest głos, dajmy na to, na Jarosława Kaczyńskiego, a będzie chciał zrobić, żeby był głos nieważny, odciśnie przy jakimś kandydacie ten krzyżyk, nawet nie mając długopisu przy sobie, prawda? I już jest głos nieważny. Później bardzo ważna rzecz, to już w okręgowych komisjach wyborczych zwany ten czeski błąd, jeżeli się podaje do systemu liczbę głosów oddanych na danego kandydata, a to szczególnie druga tura, jest dwóch kandydatów, załóżmy, że z obwodowej komisji wyborczej przy wpisywaniu już do komputera jest tak, że z danej obwodowej komisji wyborczej Jarosław Kaczyński, dajmy na to 1500 głosów, Bronisław Komorowski 1200 głosów.
100 głosów.
No, 100. Masz rację. Dziękuję, że się poprawiłeś. No, ale hipotetycznie. I podadzą odwrotnie. Bardzo trudno udowodnić tutaj złą wolę. Ktoś powie, no zmęczony jestem, prawda? No pomyliło mi się.
Wieczór, bo ten wieczór, dniu
później,
pracy.
Tego pilnujmy tego. Błagam o to Państwa. Pilnujmy i z ograniczonym zaufaniem podchodźmy.
Tak właśnie, to my niejako wykryliśmy to z Pomorza, z nadmorzem miejscowości właśnie była tak zwana turystyka wyborcza. I ona była właśnie i to jest bardzo przykre. Dopiero skonstatowaliśmy po wielu miesiącach, ale to jest bardzo przykre, bo to nikt nie ewidencjonował tego. A po drugie, no w naszym też regionie były też przypadki, zresztą potem skazane sądownie, dopisywania różnych osób do zameldowania, tak zwanego fikcyjnego zameldowania i ktoś przypadkowo w jakimś momencie wykrywa, że w moim adresie jest kilka osób zameldowanych, nie wiadomo skąd, oczywiście są to dodatkowe głosy. No, pomysłowość, ja bym nawet mógł jeszcze więcej powiedzieć, ale to jest po prostu no, wręcz przerażające i tragiczne, że ludzie no, jakby myślą jak i kombinują i to jest bardzo przykre, ale niestety w tej jeszcze nieutrwalonej demokracji i niedojrzałej w niektórych momentach u niektórych ludzi, więc takie niecne i niedobre pobudki się odzywają.
Mamy kolejny telefon, bardzo prosimy. Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Dzień Korwin z Krystu, zemrywa zawsze dzielica.
Teraz i zawsze.
Zawsze.
Drogi Andrzej z Gdańska. Ja właśnie w sprawie wyborów chciałem zabrać głos. Chodzi tutaj o to, czy PiS wystawi... Halo?
Tak.
Tak, słuchamy pana.
Ja w sprawie wyborów właśnie chciałem zabrać kilka słów. Chodzi mi o to, czy PiS wystawi swoich mężów zaufania. Ludzi oddanych naprawdę teraz w tym sprawie. Bo właśnie takie powiedzenie kiedyś tam było, jakiś polityk się wypowiadał jeszcze. Chyba to Lenin mówił, że nieważne kto głosuje i jaka czyja jest przewaga, ale ważne kto liczy głosy. Także moim zdaniem to dobrze by było, żeby w tych komisjach wyborczych było zawsze jak najwięcej mężów zaufania w największych komisjach. I tego pilnowali, bo my wygramy wybory, ale chcielibyśmy wygrać w pierwszej turze. A jak nie będzie dobrej kontroli nad nimi, bo oni się posuwają do wszystkiego, co najgorsze. Przecież wiemy, jak ten rząd, czym jest ten rząd. Kłamstwo, obuda i dlatego są gotowi do wszystkiego. Ale PiS powinien się zabezpieczyć przed tym wszystkim. No to moje takie zdanie...
Panie Andrzeju, bardzo serdecznie dziękujemy. Oczywiście, jeżeli mówimy o kłamstwie i o obudzie, to myślę, że pan mówiąc te słowa ma na to dowody i wielu ludzi na to ma dowody. Natomiast panowie, czy będą mężowie zaufania?
No to jest dla naszych tutaj koordynatorów wyborczych, których mamy w skali kraju 500, wręcz obowiązek. To już nie jest prośba, ale wręcz obowiązek do tych, którzy mają upoważnienia od koordynatora wyborczego do rejestracji członków obwodowych komisji wyborczych, aby również wszędzie zgłaszali mężów zaufania. Tych mężów można zgłaszać za pośrednictwem koordynatorów w każdym okręgu wyborczym, w każdym województwie, w każdym mieście powiatowym. Taki koordynator jest. Najprościej odnaleźć takiego koordynatora na terenie danego powiatu albo za pośrednictwem lokalnego biura poselskiego, albo za pośrednictwem lokalnego biura Prawa i Sprawiedliwości. A jeżeli z tym byłby problem, to po prostu w sztabie, w centrali na Nowogrodzkiej w Warszawie. Ci z Państwa, którzy mają dostęp do internetu, bardzo łatwo nas odnajdą. Ci, którzy do tego internetu dostępu nie mają, po prostu niech dzwonią do siedziby sztabu wyborczego, siedziby Biura Organizacyjnego Prawa i Sprawiedliwości, Warszawa, ulica Nowogrodzka. Numery telefonów są dostępne na materiałach wyborczych, które Państwo możecie też otrzymać w ramach akcji bezpośredniej i po prostu taki akces do tych obwodowych komisji jako mężowie zaufania zgłaszać. Wszędzie będziemy, w każdej z 25 tysięcy obwodowych komisji wyborczych będziemy chcieli mieć tego męża zaufania, bo tak jak pan mówił, ufaj, ale sprawdzaj. My chcemy sprawdzać, chcemy być pewni, że nie jesteśmy tutaj oszukiwani, a złej woli na pewno po stronie wielu naszych przeciwników nie brakuje.
Przykra to konstatacja, że nie tylko widzowie, ale wielu tutaj osób nawet zaczepia na ulicy, czy też do biura poselskiego przychodzą i przestrzegają nas właśnie przed możliwością różnego rodzaju oszustw. To jest taka przykra konstatacja, że no niestety dochodzi do takich działań, a to jest po prostu przykre i to jest niepotrzebne. A po drugie, uczymy się pewnej solidarności, uczciwości, pewnych takich reguł etycznych, w takich momentach przełomowych dochodzi do takich niecnych, bardzo niedobrych i bardzo wręcz nieetycznych działań, a niestety dochodzi.
Bardzo tym bardziej, że niektórzy obiecali cuda, tamte cuda nie wyszły, a na durną mogłyby wyjść, dlatego warto się przed tym zabezpieczyć. Mamy kolejny telefon,
bardzo prosimy.
Bardzo prosimy, Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie pozdrawiam oczywiście ojca i przyjaciół z PiS-u. Chciałbym coś takiego powiedzieć. Mianowicie zostało w pewnym sensie przez ojca postawione pytanie, jakby w domyśle oczywiście, jaki powinien być prezydent, jakie powinien posiadać cechy i jakiego ja bym chciał. Mam przed sobą książkę, która się niedawno ukazała. Napisał ją nasz przyjaciel, zresztą kilkakrotnie występował już w Radiu Maryja, kapitan Gawłowicz, Ostatni strzał. napisał o tragedii statku Traugut, który no faktycznie to była jedna z największych tragedii po II wojnie światowej. Ten statek spłonął blisko wyspy Bornholm. Kapitanem był kapitan Kurowski, bardzo prawy człowiek, i niestety dwóch ludzi zostało spalonych. Byli to ludzie, którzy no, nadużywali alkohol i nie udało im się uratować. Rozprawa w Izbie Morskiej, zresztą jak w każdym innym wypadku, pośrednio w jakiś sposób został ten kapitan oskarżony o niedopełnienie jakby obowiązków służbowych. I zakończyło się to tragedią. Ten kapitan miał olbrzymie poczucie odpowiedzialności za statek, za ludzi, za małą ojczyznę. I miał oczywiście poczucie honoru. Wyszedł z izby, zadzwonił do swojego kolegi, do swojego przyjaciela. To jakby był pożegnalny telefon i popełnił samobójstwo. Nie mógł tego wytrzymać. Na Izbie Morskiej powiedział, że czuje się absolutnie odpowiedzialny za śmierć tych dwóch ludzi. Dlaczego o tym mówię? Mianowicie jest to jakaś taka mała analogia do tego, jakby do tej większej rodziny. Oczywiście ten kapitan Gawłowicz potem przedstawia dalej, że takich kapitanów oczywiście niewielu jest. Oczywiście przywołał również kapitana tych wielkich tragedii, które się zdarzyły, jak na przykład na Titaniku. Mógł się uratować, się nie uratował. Wszedł jako ostatni. To byli ludzie, którzy faktycznie powinni dowodzić i brać całkowitą odpowiedzialność za to, co robią. Ale to trzeba być bardzo silnym człowiekiem. Trzeba mieć olbrzymią wiedzę, odpowiedzialność i co najważniejsze, poczucie honoru. I takiego właśnie prezydenta ja bym chciał, który by w tej dużej, naszej wielkiej rodzinie, wspaniałej rodzinie posiadał takie cechy i posiadał taką pełną odpowiedzialność za naród, który reprezentuje. Żeby przed nikim nie zginął konar, a nosił bardzo wysoko głowę do góry i nikomu się nie kłaniał, a żeby właśnie jemu się kłaniali. Dlatego, że nasz naród jest jednym chyba najwspanialszym narodem na świecie. Zresztą to tutaj koledzy dzisiaj pokazali, mówili o tej akcji, tej następnej tragedii, która się wydarzyła, o powodzi. Jak sobie ludzie nawzajem pomagali. Jak sobie naprawdę, ja tam widziałem, co prawda mówiliście o strażakach, o policjantach, o wojsku, ale tam głównie ludzie, mieszkańcy, oni się momentalnie jeden za drugiego brały i pomagali po nocach, jak któryś tam strażaku powiedział, ponad 48 godzin non-stop na nogach. A dowództwa, a szefostwa nie było. I we flocie, na statkach też byli tacy. To byli kapitanowie, którzy wywodzili się z tak zwanych kaoszczaków, od oficerów politycznych. Później im tak bardzo szybko porobiono dyplomy. Ja miałem przyjemność z takim jednym z kapitanów pływać. Byłem wtedy młodym człowiekiem, byłem marynarzem, to był jeden z pierwszych moich statków. I rola tego kapitana polegała na tym, że na wyjście z Gdyni już był lekko podchmielony, przychodził na mostek, dwa słowa się tam coś pomrukał i poszedł do lustra, do lusterka. Jego w ogóle nie było, ale on był zasłużony. I z tym kapitanem nikt nie chciał pływać. Każdy od niego uciekał. Nie chciał takiego dowódcy, bo wiedział, że jeżeli będzie nieszczęście, to wtedy nas wszystkich potopi. Być może, że ta analogia niezbyt szczęśliwa, no ale ponieważ mój zawód jest taki, jaki był, w związku z tym życzę sobie kapitana z prawdziwego zdarzenia, który będzie mnie godnie reprezentował i będzie tak, jak ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk mówi, aleluja i do przodu cała naprzód. Z serdecznie pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dziękuję pięknie. Pozdrawiam. Oczywiście pan kapitan nie powiedział nam, kogo tutaj widzi takiego, ale chyba wszyscy, nikt nie ma wątpliwości, o kogo panu kapitanowi, że takie cechy spełnia, chodziło.
No ja jako również człowiek morza i osoba, która na statku spędziła kawał swojego życia, mogę powiedzieć tylko tyle, że panie kapitanie, 100% racji, 100% racji. Dowódcę poznaje się nie wtedy, kiedy jest na Atlantyku sztyl, kiedy piękna pogoda, kiedy wszystko idzie dobrze. Dowódcę nie poznaje się wtedy, kiedy statek stoi na spokojnej redzie Las Palmas. Dowódcę, prawdziwego kapitana, poznaje się wtedy, kiedy sztorm, kiedy niebezpieczeństwo, kiedy woda wdziera się do ładowni, kiedy ulega awarii maszyna. Wtedy poznaje się jakość dowódcy i wtedy taki dowódca, który nie schodzi z mostku, taki kapitan, który nie schodzi z mostku przez kilka dni i nocy, zdobywa sobie szacunek załogi, który owocuje na całe życie. I tak samo jest z politykiem. Pięknie pan to ujął. No, ci strażacy, ci funkcjonariusze policji, różnego rodzaju służb i ci zwykli mieszkańcy Janowca, ci zwykli mieszkańcy Sandomierza, Tarnobrzega, ci wszyscy mieszkańcy tych wszystkich terenów dotkniętych powodzią, którzy tak ofiarnie i z takim poświęceniem bronili nie tylko własnych domostw, ale niejednokrotnie już kiedy ich domy były zalane, ratowali dobytku i domu swoich sąsiadów. To jest najlepszy dowód na to, że rzeczywiście, mówiąc za poetą, nasz naród jako lawa z wierzchu twarda i plugawa, lecz wewnętrznego ognia 100 lat nie wyziębi. Najgorsze jest to, że jeżeli na szczytach władzy są ci, których takie sytuacje przerastają, bo wtedy dochodzi do jeszcze większej tragedii. To, co można by minimalizować sprawnym zarządzaniem, to, co można by minimalizować poświęceniem rządzących w podejmowaniu decyzji nie pod publiczkę, nie tchórzliwie zrzucając odpowiedzialność na wójta czy samorządowców, ludzi, którzy ofiarnie walczyli o dobytek we własnych gminach, we własnych miastach. Wtedy poznaje się jakość przywództwa. Dzisiaj z tym przywództwem niestety nie jest najlepiej.
Bardzo proszę, panie pośle.
Pan kapitan nawiązał do takiego wyrazu kłanianie się, więc myślę, że można też tak postrzegać w takich kategoriach. Ukłon może być wyrazem, albo powinien być, ale może być też wyrazem szacunku, atencji, partnerstwa, dialogu, ale ukłon też również może być wyrazem tchórzostwa, lizusostwa po prostu. I pan prezes Jarosław Kaczyński zawsze ten ukłon, jeśli oddaje, to właśnie w tym pierwszym wymiarze, więc szacunku, dialogu, partnerstwa, atencji. I to jest prawdziwy właśnie człowiek. I jeszcze bym powiedział, że zawsze, kiedykolwiek przybywam w towarzystwie czy obok, czy w jakichkolwiek sytuacjach poznaję pana prezesa, to jest właśnie ten autentyczny człowiek, który w sercu nosi taki sztandar z wyrytymi, szczerymi, złotymi głoskami właśnie hasło Bóg, honor, ojczyzna, ale to nie jest dla niego hasło, to jest naprawdę wyrazy, które są prawdziwe, jeszcze dodatkowo prawda, którą zawsze jest na jego ustach i myślę, że ta prawda w jakikolwiek momencie, czy w przyszłości ona zwycięży, a nawet kilkakrotnie zadeptana w ziemię zawsze odrośnie.
I na zakończenie pytanie do panów i cytat za Polską Agencją Prasową. Autorem tych słów, które teraz przeczytam, jest Donald Tusk. Problem polega na tym, że w Polsce nie ma i nie może być miejsca na dwuwładzę. Jak ktoś wygra wybory, to powinien rządzić. A opozycja powinna się przygotowywać do wygrania następnych wyborów. Dla Polski największym byłoby zagrożeniem byłoby, gdyby poszczególne instytucje państwowe walczyły między sobą dlatego, bo mają jakieś sympatie polityczne, podkreślił. A więc o co tutaj chodzi panu Donaldowi Tuskowi?
Można sądzić, gdyby nie biografia Donalda Tuska, gdyby nie fakt, że był człowiekiem przecież niewątpliwie zaangażowanym w działalność opozycyjną przed 1989 rokiem, to można by stwierdzić, że Donald Tusk tęskni za PRL-em,
że tęskną mu za Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą. Wtedy był jeden monopol władzy. Wtedy nie było opozycji. No, nie wiem, o co chodzi panu premierowi Tuskowi. Radzi dzisiejszej opozycji, żeby, tak jak onegdaj Chirac, prezydent Francji, radził Polsce, żeby się działa cicho. Otóż odpowiadam. Zupełnie inaczej rozumiemy demokrację, panie premierze. Opozycja nie będzie cicho. Opozycja jest od tego, żeby patrzeć władzy na ręce. I niech pan nie liczy, panie premierze, że my będziemy tak siedzieć cicho i pozwolimy panu i Platformie Obywatelskiej rządzić przez kolejne lata. Nie dlatego, że nam spieszną do władzy, bo po tych latach rządów Platformy Obywatelskiej to ci, którzy przejmą po was władzę, roboty będą mieli co niemiara. To nie będzie właśnie ten spokój na Atlantyku, to nie będzie ta reda w Las Palmas, tylko to będzie straszny sztorm. Sztorm naszej gospodarki, sztorm w finansach publicznych, sztorm w rosnącym bezrobociu. I ci, którzy po was władzę przejmą, nie będą mieli lekko ani różowo. Nie rozumiem zupełnie tych słów pana premiera. Premier, który odwołuje się do obozu, do niepodległościowego po 89 roku, związany przed 80 z opozycją, tęskni za monopolem jednej partii, jednej władzy. Niech pan Bóg broni. Takie czasy już za nami.
Przypomnę, te słowa padły dzisiaj w Tczewie, cytuję, za Polską Agencją Prasową.
Ojciec Święty Paweł VI powiedział, krytyka to nie jest burzenie, to precyzowanie. A właściwie, jak pan przewodniczący powiedział, istotą demokracji to jest opozycja. Im bardziej silniejsza opozycja, tym bardziej lepsza władza. No i konstruktywna opozycja, no to jest praktycznie solą demokracji. I jeśli ktoś tego nie rozumie, no to na pewno nie powinien być przywódcą kraju.
Panowie, czas naszej audycji już się kończy. Ostatnie słowa. Co byście powiedzieli Polakom? Oglądają nas Polacy i słuchają nie tylko tu nad Wisłą, Bałtykiem, Odrą, dotknięci powodzią, niedotknięci powodzią, ale także rodacy w Europie, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie. Co byście im powiedzieli, kończąc tę audycję?
W pierwszej kolejności chciałbym przede wszystkim podziękować. To nie jako polityk, nie jako reprezentant jednej konkretnej formacji politycznej, czy osoba związana poprzez związki polityczne z prezydentem, świętej pamięci prezydentem Rzeczpospolitej Lechem Kaczyńskim i wieloma moimi przyjaciółmi, którzy zginęli 10 kwietnia na pokładzie tego samolotu, ale chciałbym wszystkim państwu podziękować za to niesamowite świadectwo z jednej strony wiary, ale przede wszystkim patriotyzmu. Za to świadectwo po 10 kwietnia pod Pałacem Prezydenta, ale również w Krakowie w dniu pogrzebu reprezentantom Polonii na całym świecie chciałbym podziękować za to poczucie dumy z tego, że jesteśmy Polakami. To, że potrafiliśmy wbrew wszystkim pokazać, jak dumnym i pięknym jesteśmy narodem. I za to naprawdę z całego serca dziękuję, bo dla polityka to jest też rzecz niezwykle mobilizująca, ale też niezwykle zobowiązująca, żeby być politykiem, który swoją powinność wobec państwa, wobec narodu traktuje jako służbę, a nie jako marketingowe zabiegi. I my politycy powinniśmy służyć i za to przypomnienie, jak dumnym narodem potrafi być Polska, bardzo serdecznie dziękuję. A jeżeli mógłbym o cokolwiek prosić, to proszę, apeluję, idźmy do wyborów. Idźmy do wyborów 20 czerwca. Jeżeli nam się nie uda w pierwszej turze, to poprawmy 4 lipca, ale poprawmy już ostatecznie i zdecydowanie. Wygrajmy te wybory, bo Polska zasługuje na prawdziwego męża stanu.
Ja taką może refleksję z pobytu w Krakowie. W tłumie usłyszałem takie dramatyczne, ale jakże dźwięczne, jakie symboliczne słowa: zamknęli oczy, by inni mogli je otworzyć. To pokazuje, że właśnie ten ruch społeczny, który narodził się po 10 kwietnia, ten entuzjazm i ten taki entuzjazm narodowy, bym powiedział, no właśnie nam dodaje siły, nas wspiera w tej służbie właśnie, bo nie traktujemy polityki jako coś, co trzeba walczyć do władzy i rządzić, tylko traktujemy politykę jako roztropną troskę o dobro ogólne, jako służbę. I to jest właśnie piękne, że ludzie teraz nam dają takie wsparcie i siły dodają w tej naszej służbie i serdecznie i pięknie dziękujemy, kłaniamy się za to. Natomiast przesłanie jest jedno, jesteśmy Polakami, jesteśmy dumni, że jesteśmy Polakami i tą dumę zanieśmy 20 czerwca do urn.
Bardzo serdecznie dziękuję panom. Przypomnę, gośćmi Radia Maryja i Telewizji Trwam byli posłowie Prawa i Sprawiedliwości, pan Joachim Brudziński i pan Czesław Hoc. Dziękuję również państwu za uwagę i zapraszam serdecznie, gorąco na rozmowy niedokończone o godzinie 21.40 w Radiu Maryja.
Z Panem Bogiem.
Dzień dobry.